Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Adriana Andrzejewska, witam w Regionalnym Punkcie Widzenia. Dziś porozmawiamy m.in. o rynku pracy. Czy jest to nadal rynek pracodawcy, czy już pracownika? Przyjrzymy się także temu, jakich pracowników potrzebują regionalni pracodawcy i porozmawiamy o tym, jak wyszkoleni są pracownicy. A ze mną w toruńskim studiu są pani Ewa Korecka, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i właściciel firmy FlexHR. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Maciej Smolarek, starszy specjalista w Wydziale Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Dzień dobry.
Oraz przedstawiciele pracodawców. Pan Kamil Dobies z Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.
Dzień dobry.
I pan Witold Jankowiak z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan.
Dzień dobry.
Proszę państwa, zacznijmy od danych Głównego Urzędu Statystycznego. W zeszłym tygodniu GUS podał, że średnia płaca w kwietniu była o trochę ponad 4% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 4489 zł i 7 groszy. Zatrudnienie w polskich przedsiębiorstwach w kwietniu wzrosło w ujęciu rocznym o 4,6%. Z czego państwa zdaniem wynika ten wzrost? Może zaczniemy od kobiety. Pani Ewa Korecka.
Tak, dziękuję, że tak ode mnie. No, podała pani średnie wynagrodzenie, przeciętne wynagrodzenie, natomiast dominanta wynagrodzenia jest nieco inna. Wynosi tam około 2400, co jakby pokazuje dominanta, czyli największa część społeczeństwa tyle zarabia. Średnią wiadomo, gdybyśmy
na medianę składają się też ci,
tak, gdybyśmy medianę więcej, podawali, tak. ta kwota byłaby zupełnie inna. Ale jakby nieważne, czy mówimy o średnich, czy mówimy o dominantach, czy mówimy rzeczywiście wynagrodzenie wzrasta rok do roku. Bardzo dobrze, że wzrasta. To znaczy na pewno wpływ na to miały też regulacje prawne, czyli najniższa krajowa uległa dwukrotnie podwyżce w przeciągu ostatniego czasu. Ponadto, no cóż, no pracownicy, pracodawcy zaczynają mieć nieco inną korelację względem siebie wzajemnie, tak? Czyli pracodawcy dostrzegają coraz większy problem z pracownikami na rynku pracy. W związku z tym różnymi metodami, w tym między innymi właśnie podwyżkami, starają się zatrzymać ich w firmie. To takie dwie główne przyczyny.
No właśnie, okiem pracodawców, z czego wynika ten wzrost?
Dodałbym tylko, że wciąż no, tle innych krajów Unii Europejskiej w Polsce wynagrodzenia są niskie, a nawet bardzo niskie. Siłą rzeczy one muszą wzrastać, żeby po prostu nadganiać inne kraje. No, nie jest problemem porównanie wynagrodzeń we Francji, Wielkiej Brytanii czy u nas. Wciąż jesteśmy z tyłu. To musi być wyrównywane i oprócz tych dynamik rynku pracy. Uh-huh. Ten prosty mechanizm wyrównywania wynagrodzeń w Unii Europejskiej u nas też myślę, że można pod tym kątem obserwować.
A Wojewódzki Urząd Pracy dostrzega również te podwyżki?
Czy tak, powiem w ten sposób, że generalnie rzecz biorąc, no, prowadząc też badania, między innymi głównie na przykład barometr zawodów, my patrzymy, jakie potrzeby mają przedsiębiorcy. Jakby to nie zajmujemy się stricte badaniami przedsiębiorców pod względem, nie wiem, ekonomiki przedsiębiorczości. Natomiast no, widzimy, że przedsiębiorcy potrzebują rąk do pracy. Są obszary, gdzie tych rąk do pracy nie ma. Natomiast są również obszary, są powiaty, gdzie tak naprawdę nie ma miejsc pracy. Więc tutaj mamy taką jakby, no, takie rozwarstwienie jakby tej sytuacji. Natomiast no, przedsiębiorcy zatrudniają ludzi. Tak naprawdę te projekty, które my dofinansowujemy jako instytucje, które też jakby dystrybuują środki strukturalne, no widzimy, że te osoby no znajdują zatrudnienie właśnie w sektorze przedsiębiorczości. Tutaj rozkład jest różny i myślę, że to jest dość szeroki temat.
Polski rynek pracy państwa zdaniem się staje coraz bardziej rynkiem pracownika niż pracodawcy?
W moim przekonaniu rynek staje się rynkiem pracownika z tego względu, że brak nam jest jednak wykwalifikowanej kadry. Firmy nasze specjalizują się coraz bardziej. Potrzebujemy coraz lepiej wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników i ci pracownicy mogą dyktować już w tej chwili warunki pracodawcom. To jest kolejny element, który spowodował właśnie wzrost średniego wynagrodzenia.
No właśnie, dyktują co pracownicy już powoli te warunki?
Tak. To znaczy ja chciałabym na ten aspekt rynku pracownika spojrzeć nieco szerzej. Nie tak dawno ukazał się raport firmy, która jest ogólnopolską firmy Hays. I to jest raport, który pokazuje trendy na rynku pracy oraz raport płacowy. I tam z tego raportu wynika, że 97% respondentów deklaruje zatrudnianie pracowników w ciągu najbliższego roku. 97%, tak? Czyli no prawie każda firma będzie zatrudniała pracowników. I rzeczywiście, natomiast na rynek pracownika nakładają się nie tylko takie, powiedziałabym, horyzontalne przestrzenie, tak? Czyli że brak tego pracownika, że 97% firm będzie zatrudniało ludzi, tylko jeszcze, tak jak tutaj pan Kamil przed chwilą powiedział, również struktura tego pracownika, czyli kogo mamy na rynku, a kogo poszukujemy. I rzeczywiście, jeśli mowa o rynku pracownika, to nie dość, że mamy ten niedobór w ogóle pracowniczy, to jeszcze brak nam dobrej kadry wyspecjalizowanej, głównie technicznej, inżynieryjnej, IT, czy sprzedaży. To są cztery, ten sam raport zresztą również wskazuje na cztery główne deficyty talentów na rynku. To właśnie te cztery grupy.
Do tych wyszkolonych pracowników jeszcze oczywiście wrócimy, ale chciałam właśnie spytać, czy pracownicy już też się trochę na to przestawili? Tu pytanie do pracodawców, że rzeczywiście przychodzą do państwa i stawiają jakieś warunki, czy jeszcze cały czas się obawiają, że jest tak, że ta praca jest dla nich na tyle ważna, że jeszcze nie dyktują tych warunków?
No to zależy od szczebla. Oczywiście kadra zarządzająca, czy kadra wyższego szczebla takie warunki stawia, bo jest świadoma swojej wartości na rynku pracy, wagi wykształcenia, wagi doświadczenia zawodowego i oni rzeczywiście, o nich trzeba walczyć. Troszkę inna sytuacja, troszkę jest, jeśli chodzi o pracowników tego najniższego szczebla, na przykład produkcyjnych. Oni oczywiście mogą formułować pewne żądania, one nie padają expressis verbis w rozmowie z pracodawcą, oni najzwyczaj nie podejmą pracy zbyt mało płatnej. Powiedzą, że nie, dziękuję i koniec. I pójdą robić gdzieś, powiedzmy, na czarno. Tutaj takich otwartych negocjacji czasami nawet nie ma miejsca na takie negocjacje. Natomiast rzeczywiście jest tak, że miejsce pracy, które jest zbyt mało płatne, no nie będzie obsadzone.
Czy pracodawcy w jakiś sposób oprócz tych płacowych motywatorów jeszcze jakieś inne dają swoim pracownikom, żeby na przykład tych najlepszych zachować?
Tak, oczywiście. Pewnego czasu jest widać taką tendencję wśród pracodawców, że dbają o swoich najlepszych pracowników. W tym celu oferują im szkolenia chociażby. Bardzo często są to szkolenia również miękkie, czyli z umiejętności niekoniecznie związanych z bezpośrednim wykonywaniem przez nich zajęcia, które mają w zakresie swoich obowiązków. Ale również zauważamy dodatkowe benefity, są to na przykład karty na siłownię, a także różnego rodzaju spotkania integracyjne, które cieszą się coraz lepszą zainteresowaniem ze względu na to, że są na coraz wyższym poziomie i są po prostu atrakcyjne dla ludzi.
Pani Ewa Korecka się tutaj wyrywa do odpowiedzi.
Tak, bo chciałabym też w nawiązaniu, bo bardzo fajny wątek został poruszony. Ja tak lubię opierać się o dane statystyczne i znowu oprę się o ten sam raport tutaj już przytoczony. Natomiast bardzo ważna jest taka korelacja pomiędzy oczekiwaniami pracownika, a tym, co daje pracodawca. I z tegoż właśnie raportu wynika, że pracodawcy najchętniej odwołują się do takich świadczeń pozapłacowych, o których tutaj wspomnieliśmy, jak karty sportowe czy opieka medyczna, a tymczasem pracownikom, ja opieram się o raport, który mam przed sobą, tak? A tymczasem pracownikom na pierwszym miejscu zależy na elastycznym czasie pracy, na możliwości wyboru, czy będę pracował w takich godzinach, czy w takich godzinach, czy będę miał home office, czy nie będę miał home office. Nie uwierzycie państwo, ale gro respondentów na trzecim miejscu jest dodatkowy urlop, dodatkowy dzień urlopu, a na drugim miejscu dofinansowanie edukacji. I zrozumienie, tak mówimy o tym rynku pracownika, pracodawcy, można to ujmować naprawdę na wiele sposobów. Natomiast zrozumienie przez pracodawców, czym motywować pracowników, pozwoli ich zachęcić do przyjścia, podjęcia pracy i zatrzymać również w firmie.
Nawiązanie do tego, co pani mówiła właśnie, czy pracodawcy już są coraz bardziej tacy elastyczni, czy dla państwa te 8 godzin w biurze to musi być i koniec?
Pracodawcy naprawdę dbają o swoich pracowników i są świadomi ich wagi, tego, że są niezbędnym elementem ich biznesu. To nie jest może tak, że firma jest jakąś jedną wielką rodziną i każdy się dba. Nie, może nie. Ale rzeczywiście jest tak, że pracodawca nie tyle, że musi, ale chce stwarzać swoim pracownikom takie warunki, w których oni się będą dobrze czuli, bo to się bezpośrednio przekłada na jakość ich pracy i efektywność samego przedsięwzięcia. Oczywiście nie wszędzie tak jest, żeby było jasne, ale siłą rzeczy rynek wymusza, że jeśli pracodawca nie zagwarantuje, dajmy na to, transportu pracowników do miejsca pracy z powrotem bezpłatnego dla nich, to oni do niego nie przyjadą. Więc musi wprowadzać te elementy, które sprawią, że oni do pracy będą mieli łatwy dostęp, ale też, że będą się w niej dobrze czuli.
Tak, ale też patrząc na przykład, jeśli chodzi o rynek pracownika, tak? Jeżeli na przykład patrzymy na znów dane statystyczne, na przykład bezrobocie, stopa bezrobocia w Toruniu, w Bydgoszczy, która oscyluje około 5%, tak? A to w tym momencie no, widzimy, że tak naprawdę tych rąk do pracy będzie mniej, przedsiębiorcy potrzebują pracowników, no i widząc, że mamy w zasadzie stan pełnego zatrudnienia prawie w tych sytuacjach, wiadomo, że ten pracownik teoretycznie będzie mógł dyktować pewne warunki. Natomiast patrząc na te powiaty, na które my, powiedzmy sobie, te zwracamy uwagę, czyli pod kątem bezrobocia, te, które mają problem z przedsiębiorczością, to tutaj, no nie oszukujmy się, oczywiście tak jak było powiedziane, że no, wszystko zależy od szczebla, tak? Jeżeli mówimy o pracownikach produkcyjnych, tak? Pracownikach, nie wiem, niewykwalifikowanych, prostej sile roboczej tak naprawdę, no to w sytuacji, kiedy nie ma pracy, bezrobocie jest bardzo wysokie, te osoby będą podejmowały jakąkolwiek aktywność, tak? Działanie po prostu, żeby móc się utrzymać, nie? Więc tutaj jakby z jednej strony mówimy o sytuacjach, gdzie mamy prawie pełne zatrudnienie, a z drugiej strony mamy jednak obszary, gdzie tych miejsc pracy jest mało, gdzie po prostu ludzie no, chcą podjąć jakąkolwiek pracę i myślę, że nawet no, nie do końca będzie im w myśl jakby formułować jakieś specjalne swoje życzenia, na przykład co do kart, jakiś sport profit, czy jakichś innych rzeczy, po prostu przeżyć.
W dwóch różnych grupach.
To są różne światy, myślę, troszeczkę. Nie?
Bo o dwóch różnych grupach mówimy, tak? Grupa pracowników produkcyjnych rzeczywiście będzie miała inne oczekiwania od pracodawcy, jak grupa pracowników administracyjnych czy specjalistów, włączając również menadżerów.
Dla przeciętnego Kowalskiego ten wzrost wynagrodzeń, który rośnie szybciej niż ceny, oczywiście jest pozytywnym aspektem, bo bardziej go odczuwa, ale czy państwo, przedsiębiorcy w związku z tym, że muszą podwyższać pensje, no nie podwyższą też ceny swoich usług? Jak to wygląda?
Wydaje mi się, że z tą podwyżką średniego wynagrodzenia należałoby rozróżnić kilka elementów. Pierwszy to oczywiście wpływ najniższego wynagrodzenia. Drugi no to wpływ świadczenia 500+, bo znaczna część pracowników, którzy pracowali na najniższą, na pensję minimalną, zdecydowała się odejść z rynku pracy. A kolejny element to są pracownicy wykwalifikowani. Musimy na nich kłaść duży nacisk, ponieważ to oni budują tak naprawdę no, największą wartość w naszych firmach. Wydaje mi się, że wpływ wynagrodzenia średniego na ceny produktów i usług, które świadczymy, nie będzie aż tak mocno odczuwalny jednak w dłuższej perspektywie czasowej, jak raczej trudność pozyskiwania pracowników dobrych oraz ich rotacja.
Wspomniał pan o tej najniższej krajowej. No właśnie średnia płaca wzrosła w porównaniu do kwietnia zeszłego roku o ponad 4%. A co z tymi, którzy właśnie pracują za najniższą krajową? O tym porozmawiamy po piosence.
Change.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Przed muzyczną przerwą mówiliśmy o tym, że coraz częściej to właśnie pracownicy dyktują warunki pracodawcom. Czy to oznacza, że nie chcą też coraz częściej pracować za najniższą krajową, pani Ewa Korecka?
No, nikt z nas nie chciałby pracować za najniższą krajową i rzeczywiście gro pracowników nie. My tutaj też tak rozmawialiśmy o zróżnicowaniu regionalnym, tak? Zupełnie inne stawki będą jak tutaj pan wspomniał, zupełnie inne stawki będą w Bydgoszczy, Toruniu, gdzie to bezrobocie jest na poziomie 4-5%, a zupełnie inne stawki, tak? Ta najniższa krajowa będą w powiatach, gdzie bezrobocie jest dwucyfrowe, a są też takie regiony w naszym województwie, jak chociażby włocławski czy radziejowski. Natomiast rzeczywiście najniższa krajowa odchodzi się od tego. Pytanie jest w odwrotną stronę. Czy pracownicy chcą zarabiać więcej? I to jest jakby dla mnie bardzo ważny wątek, dlatego że z jednej strony koszty pracodawcy rosną, siłą rzeczy koszty wytworzenia rosną, siłą rzeczy płacimy więcej my za produkty wytwarzane. Natomiast deflacja generalnie nie tylko jakby ma wpływ na ceny. Natomiast pytanie w odwrotną stronę, czy pracownicy chcą zarabiać więcej. Czy narzędzia, instrumenty, jakimi posiłkują się pracodawcy, na przykład dofinansowania, czy dopłacania do nadgodzin, czy premie w postaci premii za brak nieobecności w pracy, to doskwiera najbardziej pracodawcom. Czy te przywileje, te płace wyższe, pracownicy ich chcą? Ja mam wrażenie, że nie wszyscy.
No właśnie wydawałoby się, że powinni chcieć, prawda? No każdy z nas chce zarabiać więcej. Jak to wygląda z perspektywy Urzędu Pracy? Chcą zarabiać więcej?
Znaczy, powiem tak, no generalnie rzecz biorąc, no tak jak powiedziała pani, no każdy chciałby teoretycznie więcej zarabiać. Oczywiście patrząc na różne warstwy społeczne, tak, różne grupy osób, generalnie rzecz biorąc, no obserwujemy, że są na pewno grupy osób, które jakby zadowalają się zupełnie innym poziomem płacy, powiedzmy sobie. To są osoby, patrząc już, no ja może znowu odwołam się do naszej jakby przestrzeni bezrobocia, tak, są osoby, które są w stanie, nie chcą podejmować zatrudnienia, z tego względu, że jakby praca, tak, też świadczenia, różne jakby źródła dochodów, które mają, po prostu wystarczają im do utrzymania pewnego status quo na pewnym poziomie i te osoby no, nie są zainteresowane, żeby jakoś zarabiać więcej, żeby się rozwijać i tak dalej. Zresztą my widzimy to w realizacji projektów, bo jakby dystrybuujemy jako urząd środki, na przykład w regionalnym programie operacyjnym zajmujemy się aktywizacją zawodową, jakby realizujemy, czy nadzorujemy realizację projektów aktywizacyjnych i widzimy, że no, jest pewien odsetek osób, które no, nie jest tak łatwo zaktywizować. Czyli te osoby jakby osiągnęły swój jakby taki pewien poziom, takim, ja nie wiem, to nazwałbym bardziej może jakimś formą marazmu takiego, tak? No bo to jest jakiś pewien poziom niższy, nazwijmy to. Natomiast nie chcą się do końca aktywizować. Później w sytuacji podejmowania zatrudnienia, no nie zawsze jest to stabilne. No i wymagają po prostu pracy.
Nie? Tak, część nawet z pracowników wręcz nie chce. No, znane są mi przypadki z rynku pracy, z naszego regionu i to z firm, które istnieją, są prężne. Znane mi są przypadki, drodzy państwo, gdzie pracownicy potrafią wyliczyć, przeliczyć, czy opłaca im się pobierać dodatek wyższy dodatek za nadgodziny, czy za brak nieobecności, czy nie utracą przywilejów w postaci świadczenia 500+. To jest niepokojący bardzo. Z mojej perspektywy to jest bardzo niepokojący sygnał. Ja już nie mówię o tym, że gro pracowników nie chce podejmować pracy. I tak jak rozmawialiśmy tutaj z panem z urzędu, gdzie jest cała grupa pracowników, którzy nie chcą podjąć pracy, bo utracą świadczenia, bo wolą pobierać zasiłki 500+, nie podejmą pracy.
No dobrze, ale to ja rozumiem, że z punktu widzenia pracodawców zawsze źle, jak ludzie nie chcą pracować, jak z tej pracy rezygnują, czy nie chcą ich podejmować, bo to wymaga jakiejś dyscypliny. Z drugiego punktu widzenia, no, trudno się tym ludziom dziwić, że umieją liczyć. A poza tym no, czas spędzony powiedzmy przez nich z rodziną też ma swoją wartość.
Oczywiście.
Z naszego Torcie. Punktu widzenia to jest strata. I to widać ze wskaźnika, ale też nie możemy. To pracodawcy też widzą, że no, trzeba gdzieś tutaj patrzeć na to ludzkim okiem i dostrzegać
Oczywiście.
Wybory, które no niekoniecznie przekładają się na wskaźniki, ale
Oczywiście,
są zupełnie
panie
zrozumiałe.
Witoldzie. Zgadzam się w pełni, że każdy z nas chciałby więcej zarabiać. Zgadzam się też z drugim punktem, że każdy chciałby spędzać więcej czasu z rodziną, czy zachować ten work-life balance. Natomiast ja mówię o czymś innym. Ja mówię o tym, że jesteśmy na produkcji, która ma wyliczoną moc, wyliczoną wydajność, obliczoną na liczbę pracowników. I nagle 10% pracowników nie przychodzi. To jest bardzo duży problem dla pracodawców, dla firm, dla organizacji. W jaki sposób tę dziurę 10% w pewnym momencie zastąpić? Poza tym mamy zwiększone produkcje, mamy większe zamówienia, a nie mamy kim pracować. Mało tego, pracodawcy z dnia na dzień mogą dowiedzieć się, że nie mają tych pracowników, ponieważ pracownicy potrafią nie przyjść do pracy, niestety, i w ogóle o tym nie powiedzieć. Ślad po nim ginie, po nim ginie.
I dlatego pracodawcy, jeśli można, dlatego pracodawcy starają się podwyższać wynagrodzenia. Oczywiście są firmy, w których wciąż płaci się najniższą. To też nie jest do końca tak, że pracodawcy no, chcą płacić najniższą, bo wtedy więcej zarobią. No, są takie koszty pracy i takie koszty inwestycji, które no, po prostu czasem nie pozostawiają innego wyboru.
Tu pan Kamil Dbys mówił właśnie w trakcie muzycznej przerwy, tu rozmawialiśmy poza anteną jeszcze, że faktycznie państwo na przykład nigdy nie płacili tej najniższej krajowej, bo państwo się po prostu do tego boją najzwyczajniej w świecie.
Tak, nigdy nie płaciliśmy najniższej krajowej, bo się zawsze tego baliśmy. Baliśmy się rotacji pracowników i baliśmy się tego, że tak jak powiedziała pani Ewa, nie będziemy mieli kim pracować w okresie, kiedy mamy zwiększone zamówienia. Ja bym chciał powiedzieć jeszcze natomiast jedną rzecz, jeśli chodzi o najniższe wynagrodzenie i brak chęci i entuzjazmu niektórych pracowników do podjęcia jakby bardziej wytężonej pracy, dodatkowe pieniądze. Musimy pamiętać o tym, że ponad 2 miliony w tej chwili jest egzekucji komorniczych w tym kraju i 4 tysiące upadłości konsumenckich. Trzeba pamiętać, że wolna od zajęcia jest tylko i wyłącznie kwota najniższego wynagrodzenia. I teraz pracownik bardzo często mówi, że on nie chce pracować więcej i zarabiać więcej, bo i tak zabierze mu to komornik albo syndyk. A na dodatek jego wynagrodzenie brutto będzie wyższe i utraci prawo do świadczenia 500+. Takie elementy naszego prawodawstwa mają bardzo duży wpływ na zachowanie pracowników.
A czy za tą najniższą krajową teraz zaczynają właśnie głównie pracować Ukraińcy na przykład w Polsce?
Nie. Gro Ukraińców pracuje w Polsce. Mamy statystyki z Urzędu Pracy, gdzie...
A czy powiem w ten sposób? Tak, a czy powiem w ten sposób? My, jako że no, w zasadzie 2 lata temu no, rynek polski został dość mocno uwolniony, tak? Jeśli chodzi o zatrudnianie między innymi Ukraińców, tam był szereg, powiedzmy sobie, krajów jakby byłych republik radzieckich, mówiąc ogólnie. Kwestia jest tego typu, że obserwujemy z roku na rok coraz większą liczbę napływających do nas właśnie
40%
pracowników. Tak jest, a że powiem w ten sposób, no z 2016 rok to mamy no, blisko 49 tysięcy takich no, rejestracji, oświadczeń, no tak, o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Tak, tutaj jakby nie chcę tłumaczyć jakby mechanizmu formalno-prawnego. No, oni,
tak,
te osoby
bo oświadczenie
muszą się,
to nie zawsze, to
tak
nie zawsze jeszcze podjęcie rzeczy.
Dokładnie tak. No tutaj, ale na przykład rok w 2015 roku, tak, to było niespełna 30 tysięcy osób. Czyli widzimy, jest to no, no, dość duży wzrost. Kwestia jest tego typu, że no, patrząc gdzie ci pracownicy z Ukrainy idą, mówiąc ogólnie, nie? No tutaj jakby blisko 50%, no to jest właśnie jakby działalność związana z agencjami pracy tymczasowej, czyli te osoby rejestrują się w takich agencjach i później są rozdysponowywane jakby dalej już do kolejnych jakichś tam prac. Natomiast no, na kolejnym jakby no, kolejną taką pracą czy jakby kategorią jest przetwórstwo przemysłowe. Czyli widać po prostu, że ci Ukraińcy jakby, którzy do nas przyjeżdżają do pracy, jakby z jednej strony są dystrybuowani przez agencje pracy tymczasowej, z drugiej strony idą po prostu jako pracownicy tymczasowi, pracownicy przemysłowi. Natomiast no, zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja u nas, bo na razie oni jakby różnica, nie wiem, hrywny do złotego i tak dalej jest dla nich bardzo atrakcyjna, więc no, podobnie, ja bym tutaj dał nawet taką analogię, Polacy na Wyspach jeszcze ładnych parę lat temu, gdzie kurs wymiany funta do złotego był ponad 7 zł, więc w tym momencie z kolei my byliśmy jakby pracownikami tymczasowymi na Wyspach, natomiast to jakby no, to jest taka, no, tak wygląda jakby ta przestrzeń.
Ale tak, ale jakby tutaj wracając do finansów, a pracownicy ze wschodu, bo to nie tylko Ukraina, to też...
Tak, oczywiście. Białoruś na przykład.
Tak. Natomiast i te oświadczenia, o których pan wspomniał, dotyczą wszystkich pracowników ze wschodu, prawda? Natomiast to nie jest odpowiedź na rosnące płace. Raczej na ten niedobór pracownika.
Tak.
No, powiedzmy sobie szczerze, pracownicy ze wschodu nie przyjeżdżają do naszego kraju, bo lubią pierogi, chociaż pewnie lubią.
Są bardzo smaczne.
Tak, są bardzo smaczne. Natomiast no głównie po to, żeby zarobić, tak? W związku z tym...
Zależy im, żeby zarobić jak najwięcej.
Tak,
czyli...
i właśnie tutaj ta przewaga, no może to niewłaściwe słowo przewaga, ale ta różnica polegająca na pracownikach ze wschodu, a pracownikach naszych rodzimych polskich, polega na tym, że nasi są coraz bardziej roszczeniowi względem pracowników ukraińskich, którzy pracują w nadgodzinach, oczywiście w dozwolonym, tak, zakładam, że w dozwolonym przez prawo pracy wymiarze. Natomiast pracują chętniej, są bardziej wydajni. I to jest ich przewaga na rynku pracy.
A propos tej roszczeniowości jeszcze, ale w kontekście młodych. Czy to prawda, że młodzi, którzy przychodzą do państwa firm, są coraz bardziej roszczeniowi? Pytam przedsiębiorców.
No jest to pewien zawód naszymi młodymi. Rzeczywiście jest bardzo wielu młodych i zdolnych pracowników, którzy przychodzą chętnie do pracy, pełni zapału i z nimi się doskonale współpracuje i oni mają o wiele lepsze warunki początkowe niż na przykład ich rodzice. Ale niestety jest bardzo duża grupa osób, które wchodzą na rynek pracy i mają postawę no, bardzo roszczeniową. Znaczy, wymagają wysokich wynagrodzeń, a mają przy tym no, właściwie nikłe doświadczenie i taką, rzekłbym, butną postawę. Znaczy, najzwyczajniej w świecie pokory im troszkę brakuje. Że oni na tym miejscu pracy jednak czegoś się mogą nauczyć. I to bardzo dobrze widać. I to najzwyczajniej w świecie drażni. To pracodawców drażni, że przychodzi taki młody i no, zaczyna się zachowywać tak, jak no, nie chcielibyśmy jako pracodawcy, żeby się zachowywał.
Ja brak pokory zawsze wybaczałem młodym ludziom, bo to cecha charakterystyczna młodości. Natomiast nigdy nie potrafiłem zrozumieć, skąd jest brak entuzjazmu. Bo wydawało mi się, i tak do tej pory uważam, że młodzi ludzie powinni być pełni entuzjazmu, siły, werwy, a jak są troszkę aroganccy, to prawdopodobnie życie ich nauczy, a pracodawca również przytrze nosa i będzie fajnie. Brak entuzjazmu, najważniejsza rzecz. I niestety brak warsztatu. Totalny brak warsztatu, jeżeli chodzi o redagowanie dokumentów, jeżeli chodzi o porządek, jeżeli chodzi o systematykę. To jest dla mnie poważny problem.
Mogę dodać?
To rzeczy, oczywiście.
Zainspirowałem pan.
się wszyscy ożywiliśmy.
Tak, rzeczywiście jeszcze jedna rzecz, którą u tych młodych pracowników, czy w ogóle młodych ludzi można zaobserwować, to jest brak poczucia rzeczywistości. To jest jakieś takie zarażenie światem wirtualnym.
Oderwani są tacy
trochę? Tak, w którym no, moje czyny nie mają tak naprawdę konsekwencji. No, tutaj mają. Na tym łez-podole mają i oni czasem
pracy?
Po prostu tego nie są w stanie przewidzieć, nie rozumieją, nie widzą. Zaskakujące.
Proszę państwa, na rynku pracy mamy 4 pokolenia. Od boomersów począwszy, tak? Jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, do pokolenia Z, które w tej chwili wchodzi na rynek pracy skończywszy. Pierwszy raz w historii mamy 3 pokolenia, boomers, pokolenie X i pokolenie Y, które są w równowadze po 30 plus minus, tak? Po 30% zatrudnionych. To jest ogromne wyzwanie dla pracodawców działów HR-u, dla menadżerów, kierowników zarządzać tak zróżnicowaną grupą, czyli zarządzać inaczej pracownikiem w wieku 50, 60, bo średnia wieku też się przesunęła, drodzy państwo, tak? Ze względu na wydłużenia emerytalne, 60 plus, a i zupełnie inaczej osobami wchodzącymi, czyli tym pokoleniem Y, czy już nawet Z-kami. Zupełnie inne wyzwania. Ale tutaj też pan Kamil właśnie mówił o tym braku warsztatu. Jeśli jeszcze ja mogę tak słóweczko, to z racji tego, że bardzo fajnie dochodzi do wniosku coraz więcej uczelni, że musi nawiązywać współpracę pomiędzy rynkiem, biznesem, a tym, co oferuje, czyli tą kadrą, która wypuszcza. Kilka lat temu Wyższa Szkoła Bankowa powołała Komisję do Spraw Kształcenia Jakości i rzeczywiście powołała tutaj też, panowie o tym wiecie, bo jesteście również w tej komisji na niektórych kierunkach i też ja mam taką przyjemność uczestniczyć w tych spotkaniach. Tam rzeczywiście mamy realny wpływ na to, czego uczymy i jaką kadrę wypuszczamy. I ja obserwuję, i tak jak tutaj pan Kamil, też lubię tych ludzi z energią trochę buńczucznych, bo oni wnoszą ten powiew, wykorzystajmy to jako taką siłę napędową dla naszych firm. Natomiast zauważam taką bardzo pozytywną tendencję, zmianę do coraz lepszej kadry, coraz bardziej praktycznie przygotowanej do pełnienia późniejszych funkcji zawodowych.
Króciutko chciałam jeszcze nawiązać do tego braku entuzjazmu, o którym pan mówił, i tu właśnie pytanie do pana Macieja Smolarka, no bo jest część takich młodych ludzi, którzy na tyle nie mają tego entuzjazmu, że oni w ogóle nic nie robią,
znaczy,
prawda?
Znaczy, powiem tak, no mamy taką kategorię, tak, w piśmiennictwie generalnie przyjęło się NEET, tak, non in education, employment or training, tak, czyli osoby, które ani się nie uczą, ani nie pracują, ani w żaden inny sposób się nie szkolą. Oczywiście, no i nie pracują, to jest najważniejsze, czyli nie przejawiają jakiejś aktywności, oni generalnie nic nie robią, mówiąc ogólnie. I teraz w programie Wiedza, Edukacja, Rozwój, tak, my też wdrażamy jako urząd część tego programu, właśnie skierowaną na osoby młode. I poprzez te projekty, które my dofinansowujemy, właśnie staramy się robić wszystko, żeby te osoby animować, tak. Te projekty są bardzo kompleksowane. Z jednej strony oczywiście badają potencjał takich ludzi, jakby co one mogą robić, do czego się nadają, co chcą robić i tak dalej. Dalej mamy bardzo mocne szkolenia, czyli tak naprawdę często jest tak, że no osoba młoda kończy tą szkołę, nie podejmuje aktywności, deaktualizują się te wszystkie umiejętności i tak dalej. I w pewnym momencie musimy ją znowu, tak, powiedzmy sobie, nadać jej te kształcenie. Dalej, to o czym pan Kamil wspomniał, kwestia tego doświadczenia, tak, no bo wiadomo, przychodzi osoba młoda do nas, do firmy, rzuca pewną kwotę, powiedzmy sobie, niesamowitą, natomiast tak naprawdę, co ta osoba potrafi. Nie? I w tym momencie u nas w projektach jesteśmy w stanie dać te 3-miesięczne, półroczne staże już u konkretnych przedsiębiorców, gdzie te osoby już zyskują ten szlif. One już zaczynają widzieć tą rzeczywistość, o czym pan Witold mówi, powiedzmy sobie. Oni już przestają być bardziej w tej sferze wirtualnej. No i z drugiej strony też w tych projektach stawiamy już od dłuższego czasu takie kryterium, tak zwane kryterium zatrudnialności. Czyli to nie jest tak, że my tylko tych ludzi przepuszczamy przez szkolenia, dajemy im staże i później nasze jakby no wszystko się kończy. Blisko połowa uczestników takich projektów jest obowiązek, że beneficjenci, te firmy, które realizują te projekty, muszą znaleźć im konkretne zatrudnienie. Więc w tym momencie jakby mamy taki jakby no szereg czynności, taki jakby cały zestaw, który ma na celu jakby wstrzelić te młode osoby w rynek. Oczywiście my rozmawiamy z naszymi beneficjentami, bo nadzorujemy w zasadzie realizację tych projektów, patrzymy jak one chodzą, że tak powiem. No i mamy różne sygnały, tak? Z jednej strony sygnały, gdzie są pewne problemy z rekrutacją takich osób, tak? Że jest problem ze stabilnością grupy docelowej, tak? Czyli te osoby potrafią też zrezygnować z różnych powodów, tak? No i pewne sytuacje też pojawiają się, kiedy już te osoby idą do realnej pracy, w sensie na przykład idą na staż jeszcze, tak? Że w tym momencie, no też różnie, i tutaj właśnie spotykamy się, że wymagania są niesamowite, natomiast wkład z ich strony jest czasami różny. Ale ja myślę, że oczywiście no, w młodzież trzeba wierzyć i tak naprawdę musimy z nią pracować. Stąd też właśnie fundusze europejskie, Europejski Fundusz Społeczny, którego właśnie celem jest to, żeby ich skutecznie zaktywizować tak, żeby oni się weszli na rynek pracy i co najważniejsze, żeby się na nim utrzymali, tak, żeby nie tworzyli później jakby nam statystyk bezrobocia.
Do szkoleń zaraz wrócimy, ale tutaj pan Kamil Dobys chciał jeszcze coś dodać.
Chciałbym zaprosić państwa na konferencję, którą organizuje Izba Przemysłowo-Handlowa Firma Przyszłości. Wszelkie informacje znajdziecie państwo pod adresem www.firmaprzyszłości.com.pl. Chciałbym tylko powiedzieć, że w grupie prelegentów będą bardzo znane osobistości. Będzie szefowa Google for Work CEE, pani Magdalena Dziewguć, a także będą przedstawiciele największych firm w regionie. Będzie pan Maciej Jóźwicki, właściciel firmy Marwit, a także będzie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Borys FSA, czyli największej firmy tak naprawdę z regionu, który będzie mówił o globalizacji i o ekspansji Borysowa na inne kraje świata.
Czyli będzie okazja do wymiany doświadczeń między pracodawcami, ale wróćmy do tych szkoleń. Jak państwo oceniają właśnie wyszkolenie dzisiejszych pracowników? To jest wystarczające?
Prawda jest taka, najczęściej pracodawcy mówią w ten sposób: sami nauczymy tego młodego tego, co on powinien umieć u nas w firmie. Oczekujemy od niego pewnego rodzaju kompetencji miękkich, znaczy, na przykład umiejętności zachowania się, pewnego rodzaju etykiety. To trudno wyszkolić na szkoleniach, a no, czasem brakuje umiejętności przywitania się, pożegnania się, zachowania wobec starszego. Wagi szkoleń nie chcemy przekreślać, ale no, ta praktyka, której służą na przykład staże w firmach, narzędzie coraz częściej wykorzystywane przez pracodawców, służące tak naprawdę weryfikacji pracownika i tego, czy w niego warto inwestować. Mhm. Taki staż może... Oczywiście. I to jest narzędzie wykorzystywane przez pracodawców i okazuje się dość skutecznym, zwłaszcza właśnie w tym starciu z młodymi, które którzy dla pracodawców są w większości no, z innego pokolenia jednak. Nie? I tak. Ten staż pozwala zweryfikować, co to jest za gość, co to jest za gość, czy fajnie będzie nam się współpracować.
Czy warto w niego inwestować, prawda? Właśnie mówiła pani o tych kwalifikacjach, no bo, znaczy o tych kompetencjach, bo wykwalifikować, nauczyć, to właściwie, no można, to jest młody człowiek, prawda? On jest chłonny, tego wszystkiego się nauczy, ale pewnych kompetencji, no już trudno będzie w nim jakoś.
Tak, jeśli chodzi o kwalifikacje, no to musimy spojrzeć tego, czego rynek potrzebuje. Rynek potrzebuje tych grup, o których wspomniałam wcześniej, w pierwszej części, czyli menadżerów, czyli specjalistów IT, czyli techników, technologów, inżynierów, dział sprzedaży. Tutaj no pytanie, czy nasze uczelnie podążają za tym, czego potrzebuje rynek pracy. Ja już nawet odbiegam od rynku kujawsko-pomorskiego, ogólnie rynek pracy, tak? Ale nasz specjalnie tak bardzo mocno nie odbiega od ogólnopolskiego. Ale rzeczywiście pracodawcy bardzo, bardzo często chętniej zatrudniają po kompetencjach, dlatego że wiele lat temu mówiliśmy, że zatrudniamy po kwalifikacjach, a zwalniamy po kompetencjach, tak? I pracodawcy również podążyli w ślad za tym, nauczyliśmy się zatrudniać młodych ludzi. Ja na przykład zatrudniam bardzo chętnie w naszej firmie Weflex HR, zatrudniam bardzo chętnie absolwentów, którzy mieli staże, mieli praktyki, mieli staże i takich pracowników zatrudniam chętniej, bo wiem, że oni wiedzą więcej, potrafią więcej i tak jak pan Witold powiedział, również takiej etykiety zawodowej niż ci, którzy tych praktyk i staży nie mieli. Tutaj duży ukłon dla Urzędu Pracy, spoglądam na pana, bo rzeczywiście to jest ogromna inwestycja w ludzi wschodzących, czyli ludzi, które wstępują na rynek pracy.
Że powiem tak, jeszcze może a propos szkoleń i w ogóle nabywania tych kompetencji. No tutaj mamy pewne narzędzia, tak już patrząc znowu z punktu widzenia praktyki, czy w ogóle urzędu, administracji, no Krajowy Fundusz Szkoleniowy, tak?
Tak.
Oczywiście kolejny element to jest to, że firmy szkolą ludzi, natomiast szkolenia, dobre szkolenia kosztują. Często jest tak, że przedsiębiorcy, pracodawcy mówią, że no dobrze, ja bym nawet szkolił, patrząc na mikro, małe firmy, tak? Tylko, że po prostu mnie na to nie stać, tak? Czy będzie to dla mnie problem. Stąd też na przykład no, Krajowy Fundusz Szkoleniowy i takie kwoty jak blisko 11 milionów złotych nasz region dostał właśnie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Są to pieniądze dystrybuowane przez powiatowe urzędy pracy. No i przedsiębiorcy już tutaj od tego roku mamy może nie kolejność rozpatrywania wniosków, ale już konkursy mogą konkurować o te środki. Co prawda te środki, patrząc na prędkość ich rozchodzenia się, tak, one są, cieszą się olbrzymim zainteresowaniem i w zeszłym roku, kiedy jeszcze mieliśmy tą procedurę tej kolejności rozpatrywania wniosków, to w zasadzie w ciągu dnia, dwóch dni w zasadzie całe te kwoty, które idą, jak widzimy, w miliony, były rozdystrybuowane w tym roku również w ramach nawet konkursów te pieniądze dość szybko się rozeszły. Więc widzimy, że przedsiębiorcy chcą szkolić swoich pracowników, tak, czy to młodych, czy to jakiś w innym wieku. No i oczywiście no, Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest tym narzędziem, które na przykład pozwala im, tak, do trzykrotności średniej krajowej, no to z 13 tysięcy złotych praktycznie, tak, dostać dotacji na szkolenie swoich pracowników. Również pracodawcy mogą się tutaj szkolić, nie tylko pracownicy.
A jak to z tymi szkoleniami właśnie z perspektywy pracodawców jest, bo była mowa kiedyś o tym i tu się pojawiały takie głosy w poprzedniej perspektywie unijnej, że sporo osób przechodziło różne szkolenia, na przykład osób bezrobotnych, ale za wiele te szkolenia im po prostu nie dawały, jak to jest w państwa opinii?
No cóż, co do jakości szkoleń, to zawsze będą wątpliwości, bo ja rozumiem pewne certyfikaty, pewne papiery, które można zdobyć po szkoleniu. To jest jakiś taki, no właśnie, coś twardego, co można pokazać. Mhm. Natomiast te umiejętności praktyczne, no one muszą tak czy inaczej być zweryfikowane już na miejscu pracy. Zwłaszcza jeśli jest to na przykład dość specjalistyczna linia produkcyjna. Tak, albo umiejętności, no, których nie da się po prostu wyćwiczyć gdzieś tam na szkoleniu, to trzeba przerobić tych.
Dlatego myślę, że dobrym
godzin.
Elementem, dobrym właśnie jest to, że szkolenia, kursy okej, ale z drugiej strony właśnie te staże zawodowe, nie, które to właśnie to zweryfikują. Jeśli chodzi właśnie o szkolenia, to jest to, że my stawiamy bardzo duży nacisk na to, żeby były to szkolenia certyfikowane, weryfikowane zewnętrznie, które dają konkretne kwalifikacje, żeby to nie były szkolenia, które kończą się, nie wiem, uzyskaniem, nie wiem, zaświadczenia ukończenia kursu, który tak naprawdę przedsiębiorcy nic nie mówi. Tutaj mówimy, że był egzamin zewnętrzny, że odpowiednia instytucja, która jest uprawniona, jakby daje ten certyfikat, że ta osoba naprawdę potrafi robić to, co powinna umieć robić.
No właśnie, rzeczywiście pani wspomniała o szkoleniach dla osób bezrobotnych w poprzedniej perspektywie. No wydaje się, że to troszkę się wymknęło w pewnym momencie spod kontroli. Te szkolenia były no dość marnej jakości, ale też pracodawcy nie wiedzieli, co w nich jest i nie mieli wpływu na to, jak te szkolenia są robione. No teraz jesteśmy troszkę mądrzejsi i chyba umiemy to lepiej i kontrolować, i organizować.
A propos jeszcze potrzeb, tak, bo prowadzimy badania, tak, w ramach na przykład chociażby barometru zawodów. Barometry zawodów i w tym momencie no, patrzymy, jakie przedsiębiorcy mają no, potrzeby, jeśli chodzi o szkolenia.
No i aby właśnie te szkolenia były dopasowane, można by dalej dyskutować, ale niestety czas nam się kończy. Naszymi gośćmi byli dziś pani Ewa Korecka, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i właściciel firmy FlexHR.
Dziękuję.
Pan Maciej Smolarek, starszy specjalista w Wydziale Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
Pan Kamil Dobies z Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
I pan Witold Jankowiak z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję państwu za spotkanie. Adriana Andrzejewska, do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.